Wczoraj mieliśmy tutaj bardzo dobry czas, szkołę wyposażenia uczniów. Tematem było uzdrowienie. Wszystko to, co mamy w Jezusie. I to był bardzo dobry czas. I powiem wam, że przed rozpoczęciem tego czasu ja tutaj siedziałam na swoim miejscu, bo tu mam swoje miejsce w kościele. I siedziałam na swoim miejscu i modliłam się już o to spotkanie, o to uwielbienie. Powierzałam to wszystko Bogu. I w pewnym momencie zobaczyłam w duchu taki obraz gołębicy, bardzo taki, powiem wam szczerze, nawet taki bardzo realistyczny. To był taki biały gołąbek, przepiękny. On mienił się kolorami tęczy, pełno światła przy nim było. I on zaczął tutaj fruwać nad ludźmi. Zbliżał się do ludzi, odlatywał. Zbliżał się do ludzi, odlatywał i usiadł tutaj. Miałam taki obraz, że on tutaj usiadł. I ja pomyślałam, oj, będzie się działo, będzie bardzo dobre spotkanie. I zaczęłam się zastanawiać nad tym obrazem. Mówię, Panie, co chcesz mi powiedzieć przez ten obraz? I chciałam wam powiedzieć, co wierzę, że otrzymałam od Pana i tym się chcę z wami podzielić, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, czy w dzieciństwie przeżywaliście takie historie, że byliście mali i na przykład na parapecie był jakiś mały ptaszek albo w ogrodzie i chcieliście go złapać. Chciał go przytulić, chciał go złapać, chciał go mieć w ręku. I musieliśmy być naprawdę czujni, spokojni, wyciszeni, bo wiedzieliśmy, że każdy gest spłoszy tego ptaszka, każdy gest, najmniejszy, ponieważ ten ptaszek myślał, że każdy nasz gest to nie jest gest przyjaźni, tylko to jest gest ataku. I on się kurczył, uciekał, chował się. Podobnie jest z nami wobec Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty działa, można go bardzo łatwo spłoszyć. I ja wiem, że absolutnie nie można porównywać Ducha Świętego do małego ptaszka. To jest w ogóle niemożliwe, ale my potrzebujemy nieraz w duchu być w takich reakcjach, jak wobec małego ptaszka. Być delikatni, wyczuleni, wyciszeni, spokojni. Słowo Boże mówi, żeby nie płoszyć Ducha Bożego, Ducha Świętego. Dlatego, kochani, pomódlmy się o to spotkanie. Panie, ja Ci oddaję ten czas i oddaję Ci dzisiaj to spotkanie. Oddaję Ci dzisiaj, Panie, to słowo, które chcesz do nas kierować. Ja ogłaszam, że wyszedł siewca i będzie siać. Ogłaszam też, że jest tutaj obecny Duch Święty, Duch Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest gotowy do współpracy z Tobą i ze mną. On jest gotowy, żeby włożyć objawienie do Twojego wewnętrznego serca. Objawienie, które pochodzi od Ojca i przychodzi przez Syna. On jest gotowy objawić Ci prawdę pod warunkiem, że Go nie spłoszysz i Ty i ja będziemy gotowi na przyjęcie Jego objawienia. Siewca wyszedł siać, a obecność Pana Ducha Świętego robi wszystko, żeby gleba naszego serca była gotowa i spulchniona na przyjęcie słowa. To jest deszcz Jego obecności. Ty i ja możesz przyjąć teraz Jego obecność. Możesz się zgodzić z tym lub nie. Od Ciebie wiele zależy. Duch Święty, Duch Boży jest gotowy. Amen. Kochani, dużo teraz mówimy o przeznaczeniu Kościoła. Mówimy też o czasach, w których żyjemy i mówimy o tym, że te czasy są trudne. I może tak być, że kiedy minie ta pandemia, to będziemy liczyć straty. Wielu z nas może stracić najbliższych. Jeśli się tak nie stanie, to naprawdę trzeba się cieszyć i dziękować Bogu. Ale może tak być, że blisko nas ktoś kogoś straci, ktoś kogoś będzie opłakiwać, ktoś straci majątek życia. I wiecie co? I jesteśmy teraz w miejscu, gdzie Bóg nas wzywa. To jest naprawdę miejsce, gdzie Bóg nas wzywa. To jest też żniwo, do którego po prostu potrzebujemy przyłożyć ręki. Ja to tak odbieram i tak odczuwam. Bo kiedy to się skończy, właściwie już to trwa, to cały czas trwa, ale to nie tylko kiedy się skończy, ale już teraz potrzebne jest Twoje serce otwarte na Boże działanie i potrzebne są Twoje ręce do wykonania zadania, które Bóg Ci zleci. To może być na różnych polach. Możesz się modlić, wstawiać się, Możesz być stawiennikiem teraz w tym miejscu, możesz kogoś wesprzeć, możesz się pytać, Panie, jakie mam słowo zanieść do kogoś, kto opłakuje najbliższych, a może po prostu podzielić się materialnie tym, co mam. Bądźmy na to otwarci, to jest jedno z zadań, które dzisiaj Bóg nam stawia. To jest jedno z zadań, chrześcijanie zawsze w tym wymiarze potrzebują, byli i będą potrzebni i będą pożyteczni, użyteczni dla Pana. To jest też mowa, kiedy mówimy o rozszerzaniu królestwa, o powiększaniu królestwa, o uczynkach, o których ostatnio też mówiliśmy, o uczynkach miłości. Kiedy czytamy Boże Słowo, to mam przed oczami jeden z cytatów, a Bóg to jest z Rzymian 15 rozdział od 5 do 7 będziemy czytać. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Kiedy wejdziemy do nowego przykładu dynamicznego, tutaj ostatnio bardzo często Janusz korzystał z tego nowego przykładu, ja sobie też pozwolę ten cytat przeczytać w nowym przekładzie, więc to jest tak napisane. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i wsparcia, niech da wam wszystkim takie samo myślenie, jakie było w Chrystusie Jezusie, abyście w jedności i zgodzie wielbili naszego Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus ku chwale Bożej przygarnął was do siebie. Na początku, jak się przygotowywałam do tej dzisiejszej niedzieli, to cały czas miałam przed oczami siebie w miejscu, kiedy miałam problem z własnym moim ojcem rodzonym. I przypominała mi się droga, w jaki sposób ja przechodziłam z miejsca takiej złości na niego, wręcz takiej nienawiści ukrytej, pogardy dla niego, do miejsca takiego pokonania tych wszystkich problemów i przede wszystkim pokochania go i oglądania w nim naprawdę zupełnie innego człowieka niż do tej pory oglądałam. I zastanawiałam się, dlaczego przyszedł ten cytat, i dlaczego przychodzi to świadectwo o ojcu? Ja mam takie wrażenie i od lat to obserwuję, posługując, że bardzo często, kiedy my chodzimy w jakimś ukrytym grzechu, moja złość i moja nienawiść do mojego ojca, to był mój grzech. To był tak, po pierwsze ukryty grzech i bardzo jawny grzech, bo nieraz mu mówiłam przykre rzeczy. Nieraz, kiedy przychodził pijany, to pogardzałam nim. Nieraz obgadywałam go i siałam na jego temat różne plotki, albo sobie z niego kpiłam, albo robiłam z niego żarty, poniżałam go. I to był mój grzech jawny i ukryty. Jawny, który stawał się ukrytym. I jeszcze nie miałam z tego powodu poczucia winy. Czasami, ale przesypiałam to i dla samo takiej obrony i dla takiego lepszego samopoczucia robiłam to samo. Kiedy i teraz, w jaki sposób połączyć ten cytat? Kiedy tutaj czytamy w tym ostatnim wersecie, w tym wersecie, abyśmy jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jeżeli ja miałam wstręt do mojego ojca, i potem, kiedy nawróciłam się i weszłam do wspólnoty wierzących, to jeszcze było w Kościele katolickim, naprawdę trudno mi było wtedy dopiero unieść ten problem. Wtedy mi wszystko uchodziło. W wierzącej wspólnocie mi nie uchodziło. Musiałam to ukryć i nakładałam takie maski religijne, żeby to zdusić i zdławić. Ja to tak dokładnie na modlitwie przeanalizowałam i chcę się z tym podzielić. I to niestety, ale źle też wpływało na wspólnotę, w której byłam. Bo zauważyłam, że moje nieprzebaczenie wobec ojca owocowało w niewłaściwy sposób, w negatywny sposób do przełożonych, do animatorów grupy, do posługujących w grupie, do posługujących w tym zespole. bo kiedykolwiek zwracali mi uwagę, dokładnie ta sama reakcja powstawała. Ale tu po prostu spinałam się mocno, żeby zachować twarz i naprawdę pokazać, że jestem dobrym, wierzącym człowiekiem. Było to bardzo trudne i to było związane z frustracją. Nieraz się o to modliłam, ale to nie odchodziło i było to przykre. I nieodbudowana relacja z ojcem, nieodpokutowana relacja z ojcem sprawiała, że to miało naprawdę negatywny wpływ. No, były konfrontacje, były poważne zgrzyty. Pamiętam, jak po raz pierwszy coś zrozumiałam. Pojechałam na takie spotkanie modlitewne i za chwilkę wrócimy do tego cytatu z Rzymian. I tam prowadzący mówili dużo na temat przebaczenia i modlitwę prowadzili w ten sposób, że zachęcali nas do podjęcia pokuty. Jeśli mamy jakiś żal do kogokolwiek, do ojca, ja strasznie płakałam, ale były to moje emocje, one były nie do wypłakania. Tych emocji nie wypłaczesz bez Bożej łaski, bez Bożej chwały, bez przyjęcia Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. Jeszcze trwałam wtedy w takiej strukturze religijnej, że wierzyłam mocno, że zbawienie dopiero przyjdzie po śmierci. I to sprawiało, że chyba będę się musiała tak borykać z tym problemem chyba do końca. I przyjechałam taka odświeżona emocjonalnie, taka trochę zmęczona, bo strasznie dużo płakałam. Zrozumiałam, że potrzebuję pokuty, potrzebuję przebaczenia i potrzebuję w jakiś sposób z ojcem moim porozmawiać. Rozmowa skończyła się niczym, dalej byłam bardzo sfrustrowana i tylko wiedziałam jedno, że i tak cały czas przepraszałam Boga i to już stało się takim też problemem, spowiadałam się w tym czasie i też w spowiedzi mówiłam, że to i to na ojca. I tak było w kółko Macieja i powiem wam, że diabeł zrobił taki kołowrotek w mojej głowie, że naprawdę w tym miejscu byłam bardzo już zmęczona i sfrustrowana. I w tym czasie też mój tato nie zmieniał się. Naprawdę przyszło takie kłamstewko, że kiedy ja to zrobię, on się zmieni, ale tak się nie stało, bo tak się niestety nie dzieje. I to było bardzo trudne dla mojego życia. Pamiętam, że mówiłam sobie, jakoś to będzie, ucieknę z domu któregoś razu i będzie święty spokój. I tak też się stało. Ja wyjechałam z domu, miałam 21 lat, i nadal w bardzo religijny sposób próbowałam sobie z tym problemem poradzić. I kiedy znowu zetknęłam się z takim ruchem przebudzeniowym i kiedy posługujący mi pytali mnie o moją relację z ojcem, to ja powiedziałam od razu, ale ja mu przebaczyłam. Ale czy sercem? No przebaczyłam, oczywiście, że mu przebaczyłam. I tak, że sama siebie oszukiwałam i wyszłam taka happy, przecież ja mu przebaczyłam. To jest taki mój dobry tatuś. Niestety, kiedy się z nim stykałam w czasie urlopu, to było znowu takie, to w miarę bardzo trudne. I słuchajcie, moi drodzy, potem przyszło nauczanie, nowe, świeże nauczanie, gdzie ja się dowiedziałam, że prawdziwie Jezus umarł za moje grzechy i dzieło odkupienia, dzieło zbawienia i dzieło uzdrowienia jest dla mnie tu i teraz dostępne. Nic nie rozumiałam. Czy mieliście taką sytuację, że mówi ktoś do was słowo, a wy nic nie rozumiecie i to jest takie trudne, to jest taka blokada, że wam się chce płakać. Nic nie rozumiałam, nic kompletnie. Jak to teraz? Mogli mnie oszukać? Przez tyle wieków oszukiwali się? Gdybym ja się zatrzymała na takim rozkminianiu tego, to naprawdę jeszcze większa frustracja. Ale nauczyłam się jednej rzeczy na modlitwie. Że przychodzę do Pana i ze wszystkich sił uciszam się, uspokajam się i szukam Bożej obecności i chcę się modlić i chcę usłyszeć, co On ma mi do powiedzenia. I powoli, powoli Duch Święty przychodził z przekonaniem, że zbawienie jest tu i teraz. To mnie zachęcało, żeby studiować prawdziwie, co dzieje się, co stało się na krzyżu, co potem się stało, kiedy Jezus wstąpił do piekieł i kiedy wyrwał klucze śmierci diabłu i kiedy Ojciec go napełnił mocą i wyprowadził go i posadził go na tronie, on teraz tam jest i sprawuje wszelką władzę. Zajęło mi to dużo czasu. Dużo czasu. Zadawałam różne pytania, może inne, raz śmieszne, ale tak długo, aż doszłam do miejsca w tej prawdzie, do miejsca, to nazywam miejsce przebudzenia i przełomu. I teraz ja, kiedy to zobaczyłam, poczułam się w sferze tego nieprzebaczenia w stosunku do mojego ojca takim wstrętnym grzesznikiem, że szukałam najpierw: Ojcze, przebacz mi, Jezu, przebacz mi. Wołałam, wołałam, wylałam wiadro łez, żeby doświadczyć przebaczenia. Jak ja mogłam podnieść rękę na mojego ojca, pomimo tego, co on nieraz robił? Nagle spojrzałam, że tak naprawdę to ja chyba więcej nagrzeszyłam niż mój własny ojciec. Było mi tak strasznie przykro i najtrudniej było mi wejść w miejsce przebaczenia samej sobie, bo stanęły mi przed oczami te wszystkie sytuacje, kiedy ja mojego ojca obrażałam, kiedy go obgadywałam, kiedy na niego plotkowałam, kiedy się z niego nabijałam i robiłam sobie żarty. I myślę sobie: Boże, nie miałam szans, gdybym teraz umarła, to poszłabym za to do piekła, to jest pewne jak 100%. Bo przeczytałam w Biblii, że szanować trzeba ojca i matkę, aby mi się dobrze żyło i abym miała błogosławieństwo tu na ziemi. I to była prawda, która mnie też zaskoczyła i która mnie po prostu zmieniła. I teraz, kiedy tutaj czytam, kiedy ostatnio właśnie czytałam ten fragment, pomyślałam go, on jest dobry na tą niedzielę w kontynuacji, co ostatnio było głoszone. Nas bardzo tutaj Janusz ostatnio zachęcał, żebyśmy szukali tego miejsca pojednania, miejsca pokuty z Bogiem, że zawsze coś może się wydarzyć, zawsze możemy coś zobaczyć. I ja zobaczyłam jedną rzecz w tym cytacie. To jest napisane: Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. I to jest tutaj, że to słowo, bo to słowo mi tutaj umknęło. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale. I tu jest napisane w tym nowym przekładzie: A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i wsparcia, niech da wam wszystkim takie samo myślenie, jakie było w Chrystusie Jezusie, abyście w jedności i zgodzie wielbili naszego Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie, to słowo przygarniajcie, jedni drugich. Słuchajcie, to jest niesamowite to słowo. Posłuchajcie tego słowa. Przygarniajcie jedni drugich. Jeżeli Chrystus nas przygarnął, to jakie ja mam prawo nie przygarniać innych? Jakie ja mam prawo osądzać mojego ojca, jeśli Chrystus mnie przygarnął? I jeśli mój tato robił rzeczy, które tak naprawdę, jeśli twój ojciec zrobił takie rzeczy, że tak naprawdę niebieska karta, to jakie ty masz prawo go osądzać, skoro Bóg go przygarnął, skoro Bóg pragnie dla niego zbawienia, tak samo za niego umarł i robi wszystko, żeby on to zbawienie odnalazł i przyjął. Jakie ja mam prawo tak naprawdę osądzać? Jakie ja mam prawo? Gniewać się na kogoś, nie zapominać komuś czegoś, nie przebaczać komu czegoś. Komu ja łaskę robię? Nie przebaczając, albo przebaczając. Komu ja tak naprawdę robię łaskę? Pomyślcie, to jest może trudne, co mówię, ale pomyślcie na tę chwilę. Skoro Jezus wziął każdą winę, każdą karę, On wziął każde słowo, które wypowiedziałam na mojego ojca, każdy żart, z którego się świetnie wszyscy bawili. O, jakie sprytne określenie, ale ona jest inteligentna, ale trafiła w samo sedno. Ja taka dumna chodziłam, mi się udało. Jakim prawem? Ja wiem, że może byłeś zdradzany, może byłaś zdradzana. Ja tego nie wiem, bo jestem osobą samotną. Nigdy nie doświadczałam tego typu rzeczy. Ale skoro Chrystus wziął winę nas wszystkich na krzyżu, każdy ten głupi żart, za ten każdy głupi mój żart, za każdą moją plotkę do dzisiaj i za wszystko, co jeszcze powiem, kiedy upadnę, tak, to On dostawał te razy i te cięgi. I On to wziął na siebie, doskonały człowiek. Nie mógłby nikt inny tego dokonać. Doskonały człowiek wziął to na siebie. Wziął to na siebie. Pozwolił się dać zbić. Pozwolił się dać skatować. Pozwolił się dać ośmieszyć. W tym ośmieszaniu go zobaczyłam, jak ośmieszam mojego ojca. I upadłam na kolana i płakałam: Boże, Boże mój. Ale powiem wam, kiedy to się stało. Kiedy już do mnie dotarła nauka o zbawieniu, że to jest tu i teraz, że ja mogę z tego czerpać, że to jest miara nieprzebrana, że ja mogę z tego czerpać pełnymi garściami i to buduje i odbudowywuje moje życie, że to jest niezwykła łaska, niezwykłe Jego miłosierdzie, to pamiętam taką sytuację, już tu we Wrocławiu było przebudzenie I na jednym spotkaniu słuchałam tego na takich jeszcze kasetach, tych audio. Mówił mówca o namaszczeniu. Ja bardzo pragnęłam namaszczenia. Bardzo tego pragnęłam. Nie wiedziałam jeszcze do końca, z czym to się wiąże, ale tego bardzo pragnęłam. Ja wierzę, że potrzebuję się dzisiaj z wami tym podzielić. Pamiętam taką sytuację, że otrzymałam na kasecie wideo miejsce takiej konferencji, gdzie było miejsce o namaszczeniu. I pamiętam, że powiedziałam tak, skoro ten mówca będzie namaszczać wszystkich, to ja się podłączę pod ekran. Po prostu wierzę, że jak przychodzi uzdrowienie przez ekran, namaszczenie przejdzie przez ekran. I pamiętam, tak zrobiłam. Nie wiedziałam też, że można spocząć w Duchu Świętym i można po prostu wywrócić się na podłogę. Tak się stało. Leżałam i z drugiej strony zaczęłam potem tego żałować. Miałam takie różne myśli, wpadłam nawet w taką panikę, w taki lęk, ale wewnątrz mnie głos mówił, żebym się temu poddała. Możesz w to nie wierzyć, ja się dzielę swoim świadectwem i chętnie to robię i wierzę, że to robiąc to nie dla swojej próżnej chwały to robię, ale dla Bożej chwały i dlatego, żebyśmy się czegoś nauczyli. I pamiętam, że zobaczyłam postać, która się do mnie zbliża, pełna światła. Ja się bałam patrzeć na tę postać i ta postać się rozdzieliła na trzy postaci. Jedna stanęła u moich stóp, jedna usiadła u mojego boku, jedna stanęła tutaj za sercem. I pamiętam, kiedy usiadła ta postać koło mnie, poczułam się bardzo dobrze. Tak zamknęłam oczy i modliłam się. I w duchu odbierałam, że ta postać jest jakby obrazem Ducha Świętego. I Duch Święty mnie zachęcał, żebym słuchała tej postaci, która stoi przy nogach. I nagle ku mojemu zdumieniu odebrałam takie wrażenie, że to jest Jezus. I tak się ucieszyłam. Jezu, wołałam, znam Ciebie, kocham Cię, od dziecka Cię znam. I Duch Święty mówi, słuchaj, co on chce Ci powiedzieć. I pamiętam na tyle, na ile znałam Ewangelię, ta postać posługiwała się słowami z Ewangelii. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. I ja nagle zaczęłam wołać, nie chcę Ojca. Jezu, daj mi spokój, ja nie chcę Ojca. Ja już mam dość swojego rodzonego Ojca. Ja nie chcę Ojca, niepotrzebne mi to jest. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. A Duch mówi, przyjmij tę postać, przyjmij, przyjmij. I kiedy musimy nauczyć się słuchać Ducha Świętego, bo to nie jest tak, że On się zbliży, a my powiemy, Papa Duchu Święty, nie chcę z Tobą rozmawiać. To tak nie działa. On będzie długo jeszcze do nas przemawiać, będzie nas przekonywać. Będzie nas przekonywał, on mnie przekonywał. Przyjmij, przyjmij, przyjmij. Ja się tak zastanowiłam i pamiętam, że tak całym sercem, na tyle, na ile potrafiłam, powiedziałam, przyjmuję Cię. Jeśli jesteś Ojcem, ja przyjmuję Ciebie, Ojcze, który jesteś w niebie. Tak samo jak przyjęłam Twojego Syna Jezusa Chrystusa, tak Ciebie przyjmuję. I pamiętam, co się działo. Odczułam taki ból w moim sercu. To był taki ból, jakby ktoś tam rękę włożył i skręcał. A ten ból przechodził w takie cudowne ciepło, które się rozchodziło i takie mrowienie po całym moim ciele. I wtedy ja zrozumiałam, że przez to, co się wydarzyło, przez głębszą relację z Duchem Świętym, mam dostęp do dzieła krzyża. I tak jakbym się znalazła pod krzyżem i wypowiadałam słowa, że teraz tak naprawdę, prawdziwie, świadomie, w mocy odkupienia, uzdrowienia, w mocy zbawienia. Teraz ja prawdziwie przebaczam swojemu Ojcu i przebaczam sobie i przepraszam Cię, Panie, za wszystko to, co było niewłaściwe z Jego strony i z mojej strony. To było coś tak świadomego i tak uwalniającego. Kiedy to się dzieje? To się dzieje wtedy, kiedy prawdziwie szukamy Ducha Świętego i prawdziwie Mu się poddajemy. Chcemy być poddanymi narzędziami, ale to się dzieje też wtedy, kiedy poświęcamy czas i studiujemy Słowo i chcemy czerpać ze zdroju zbawienia, ze zdroju odkupienia, kiedy świadomie czytamy Słowo, świadomie szukamy, świadomie szperamy, świadomie się tym Słowem modlimy, przyjmujemy. wołamy, przyjmuję, jeżeli nie rozumiem, Duchu Pana, pomożesz mi. To się wtedy dzieje. To się wtedy dzieje w komorze, kiedy poświęcamy czas. Inaczej to nie przyjdzie. Możesz jechać również na konferencję, gdzie ten temat jest poruszany. Możesz robić notatki, możesz słuchać kaset. Potrzebujesz się tym karmić, bo to inaczej nie przyjdzie. Może przyjść coś w rodzaju takiego zwodzenia chrześcijańskiego, że będziesz się karmić jakimiś odczuciami. Ja nie umiem tego teraz wytłumaczyć do końca, ale prawdziwie słowo to jest skarb. To jest skarb i to prawdziwie uwalnia i to prawdziwie wyzwala. To przyniosło ogromny przełom w moim życiu. Ja zaczęłam inaczej patrzeć na wszystkich ludzi, którzy kierują kościołem, którzy kierują grupą, wspólnotą sióstr. Nie było mi trudno przebaczać tym, którzy naprawdę, mój ojciec to tak naprawdę, wiecie, to trzeba było mieć klapki na oczach, kiedy porównywać można było, jak ludzie nieraz potrafili skrzywdzić. Ja nagle zobaczyłam, że przebaczanie nie jest wcale trudną sztuką, nie jest wcale trudną sztuką, skoro to jest w słowie napisane. Ile razy mamy przebaczać, zapytali uczniowie i pewno tak zapytali, ile mamy razy przebaczać, cwany jesteś, mądry jesteś, ile razy mamy przebaczać. Jezus wyraźnie odpowiedział, ile razy mamy przebaczać. I to było takim niesamowitym przełomem. Wiecie co, ja zauważyłam, że przebaczenie było poważnym zyskiem, dlatego że ja zyskałam siebie i otrzymałam taką łatwość w przebaczaniu i to mnie też chroniło, to zaczęło chronić moje serce. Bóg mi też nie obiecał, że będzie łatwo. Powiedział, że będą jeszcze w życiu różne sytuacje, że nie będziesz fruwać jak balonik. Przyjdą różne sytuacje. Ale to, co się wtedy wydarzyło, było przełomowe. Wtedy mnie też Duch Święty bardzo zachęcił i bardzo też ostrzegł, żebym nie odchodziła nigdy od studiowania słowa na temat zbawienia, odkupienia i uzdrowienia, że to jest temat, który potrzebuję zgłębiać aż do końca swoich dni. I kiedy tego nie robię przez dłuższy czas, Duch Święty przychodzi i naprawdę mnie napomina i zachęca. To jest coś, z czym się chciałam podzielić, dlatego że jeśli my jako Kościół mamy stanąć w tym miejscu jedności, to my tej jedności nigdy nie zbudujemy, jeśli nie zaczniemy od siebie i jeśli nie zaczniemy od istoty rzeczy, od wchodzenia w głębszą relację z Jezusem. Bardzo często tak jest, że kiedy doświadczasz jakiejś frustracji, jakiś posługujący ciebie zawiedzie lub posługujący nie spełni twoich oczekiwań i czasami naprawdę popełni grzech wobec ciebie, to bywa tak, że przychodzisz przed tron Pana, klękasz przed Nim, wszystko Mu mówisz w emocjach. Ja wiem, bo ja też to robiłam. Wszystko Mu opowiadasz, wszystko Mu mówisz. Tak Mu szybko mówisz wszystko. Płaczesz przed Nim, płaczesz. Jest następna godzina, upływa. No ale potem musisz wyjść z tego miejsca i często wychodzisz i nawet nie usłyszysz, co On ma Ci do powiedzenia. I On tak patrzy na Ciebie, no ale chce Ci coś powiedzieć, a Ty już jesteś gdzieś daleko. I potem jest tak, że nie słysząc odpowiedzi nieraz, bywa, ja jestem tylko człowiekiem i wiem, mówię to z własnego doświadczenia, bywa, że chcesz się z tym, z kimś podzielić i szukasz ludzi, którzy ciebie zrozumieją i bazujesz na tym i budujesz na tym. Jest to śliski grunt. Śliski grunt, bo możesz tak narozrabiać, możesz zostawić u kogoś w domu kwas. Ty się pozbierasz, bo jesteś mocny, otrzepiesz się z tego i powiesz, o, nakarmiłem się tutaj, przyjęli mnie, rozumieją mnie i to ci wystarczy na jakiś czas. A ta rodzina albo ci przyjaciele twoi czy znajomi z kościoła, oni zaczynają być we frustracji, bo ty wylałeś ten kwas i oni mówią, ludzie, no coś podejrzewaliśmy, że jest nie tak. Tak się rodzi i tak się sieje plotka. Oglądałam taki czeski film, że przeszedł mężczyzna koło kobiety, nawet nie spojrzał, a sąsiadki tak plotkowały, że w wyniku czego jej mąż dowiedział się, że ona go zdradziła z tym kimś, kogo minęła. Tak rosną plotki. Takie zniszczenie mogą siać plotki. Myślę, że nie jest to wcale taka aż wielka nowina, o której mówię. Myślę, że my tego wszyscy doświadczamy. Dlatego ja siebie zachęcam najpierw, przódy, i zachęcam nas wszystkich, żebyśmy się zmierzyli z tym tematem w komorze. Na czym polega ta jednomyślność? Na czym polega ta jednomyślność? To jest napisane, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego. My potrzebujemy prosić Ducha Bożego o taką wrażliwość, że jak przychodzę do kościoła, jak przychodzę wielbić Pana, nawet jeśli do komory wchodzę, to Duchu Święty, objaw mi, czy ja niewinna jestem komuś czegoś, czy ja nie zgrzeszyłam swoją myślą przeciw komuś albo swoimi ustami, nie siałam zniszczenie. To jest ważne, bo kiedy to robimy, to wtedy mamy szansę, że Pan nas wprowadza na wyższy poziom i otwiera coraz bardziej swoje serce dla nas. Potrzebujemy to słyszeć, potrzebujemy to słyszeć. I zobaczcie, tutaj jest napisane, że On, że Chrystus nas wspiera i zwróćcie uwagę, że chodzi o to, żebyśmy mieli takie samo myślenie, jako było w Chrystusie Jezusie. Więc jakie to jest myślenie? Słowo Boże mówi o tym myśleniu i potrzebujemy posiąść tę tajemną wiedzę, świętą wiedzę o Jego sposobie myślenia. Jeżeli On nas przygarnął na drzewie krzyża, On nas wszystkich przygarnął, sobie, On ci zapomniał, pomyśl o swoim jakimś ostatnim takim głupim wyczynie albo o swoim grzechu, który w przeszłości popełniałeś. Pomyśl tylko, jak się cieszysz, że Pan cię z tego uwolnił, z jakiegoś nałogu, z czegokolwiek. Albo objawił ci prawdę, która cię przeniosła w nowe, świeże miejsce. Jak się czujesz z tym, jak jesteś wdzięczny w swoim sercu. To pomyśl, że każdy z nas ma takie historie i On nas wszystkich tutaj przygarnął. On poświęcił całe swoje życie, żeby nas przygarnąć. Jakim prawem ja mogę nie przygarniać kogoś? Potrzebuję mądrości w tym również, tak? Ale dlaczego mam się patrzeć na brata? Albo dlaczego mam się doszukiwać czym czegoś, czego nie ma? Potrzebujemy o tym myśleć. Moi drodzy, bo czasy idą trudne i naprawdę Bóg wzywa dzisiaj Kościół. Bóg wzywa dzisiaj Kościół. Bóg naprawdę wzywa swój Kościół. Bóg naprawdę wzywa swoją oblubienicę. On mówi przez niektóre fragmenty z Pisma Świętego do nas w sposób szczególny i w sposób wyraźny. Bez tego nie wejdziemy w to miejsce i nie będziemy tą miłą wonią Pana. W drugim liście Koryntian jest mowa o przeznaczeniu Kościoła. Jednym z przeznaczeń Kościoła jest, czytamy to w drugim liście Koryntian, 2:14-17. Lecz dzięki Bogu, który zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie, roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Pomyśl teraz o dwóch rzeczach. Pomyśl teraz o tym, co się działo w ubiegłym tygodniu. Czy była choć jedna osoba, której powiedziałeś o Jezusie, albo była choć jedna osoba, której powiedziałeś coś dobrego. Ja wierzę, że Duch Święty teraz ci to przypomni. I zwróć uwagę, że w oczach Boga to jest rozprowadzanie przemiłej i przecudownej woni, przecudownej Chrystusowej woni. Czym jest zapach? Przechodzisz koło jakiegoś baru i czujesz, o pizza, niam, niam, ale bym zjadła. To jest woń. Ta woń mówi o tym, co tam się gotuje, co tam się piecze w piecu. To jest woń. Teraz tak, jeśli wykonałeś jakiś dobry uczynek i jeszcze posłuchałeś Boga, bo Bóg cię zainspirował, to wiesz, czego dokonałeś? Rozprowadziłeś woń Chrystusa, woń Jego poznania. Wykonałeś dobry owoc. Duch Święty chce, z jednej strony napomina nas i mówi nam o niewłaściwych rzeczach, ale z drugiej strony w duchowy sposób, we właściwym wymiarze duchowym, właściwym wymiarze Królestwa nazywa rzeczy, które dla Niego czynimy. Tu nie chodzi o zbieranie nagrody i chwalenie się, ale tu chodzi o świadomość tego, co robimy. Rozumiecie? To chodzi o świadomość, że świadomie rozprowadzasz woń Jezusa Chrystusa. Wszystko, co robimy, z tego wniosek, potrzebuje objawienia ze Słowa, żeby móc lepiej funkcjonować i lepiej działać. Wyobraźcie sobie teraz, jest pandemia, cały czas, nie musicie sobie tego wyobrażać, ale ile teraz jest potrzeb, ile teraz jest sytuacji, którym trzeba zaradzić. Czy ty i ja jesteśmy dzisiaj gotowi rozprowadzać tę cudowną woń? Czy ty i ja jesteśmy gotowi na takie miejsce pokuty i miejsce zobaczenia i zauważenia, co snuje w swoich myślach? Czy tu jest knowanie, czy tu jest jakieś złe myślenie, złe mówienie? Jak długo będziemy w Kościele, tak naprawdę jak długo w swoim życiu będziesz rozpamiętywać swoje rany, swoje problemy? Zobacz, wejdź w Jego obecność, wejdź w Jego obecność. Pozwól, żeby On przyszedł do tego miejsca, pozwól się naprawdę uzdrowić w tym miejscu. Ale żeby to zrobić, naprawdę potrzebujesz poświęcić czas, inaczej to nie zadziała. Jeszcze jedną rzecz. Ja się bardzo tym lubię, lubię to opowiadać, ponieważ kiedy ja przebaczyłam swojemu ojcu, to ja myślałam, że to już jest wszystko. Ja już niczego nie oczekiwałam, ja się z nim pojednałam i pamiętam, że to było tak, tak mocne, że to pozwalało strzec mojego serca, kiedy ja go widziałam w różnych takich niewłaściwych sytuacjach. I to przychodziło ciągle z takim naprawdę ciepłym do mnie. I ja się już niczego nie spodziewałam. Naprawdę się cieszyłam, że przebaczyłam ojcu, że ten grzech po prostu w sobie po prostu pokonałam. I kiedy nawet mi dokuczył, to pamiętam, że ta złość już nie wychodziła ze środka, ale szybko się potrafiłam reflektować. I myślałam, że to już jest całe szczęście, jakie tu na ziemi można osiągnąć. I przekonałam się, że Bóg naprawdę chce nam dać zawsze jeszcze więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Studiowałam w Kaliszu, to wiecie wszyscy, nie wszyscy, ale niektórzy wiedzą, przez 5 lat. I Bóg mnie w niesamowity sposób błogosławił. To były studia zaoczne, więc każdy semestr musiałam opłacać dosyć taką solidną kwotą. I na każdy semestr naprawdę dostawałam pieniądze, nieraz w cudowny sposób, nieraz szybko zarobiłam. Było to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Bóg mi dał taką obietnicę. Jest ostatni semestr, ja nie mam ani grosza. Już muszę zapłacić, niestety nie mam ani grosika. Myślę sobie, co robić? Modlę się. Mówię, ojcze, obiecałeś, modlę się do ojca, ty mi dasz. Zadzwoniłam do mojej siostry, że mam trochę taka sfrustrowana, że to nie przychodzi. A moja siostra mówi, wiesz, będę się modlić, zobaczymy, coś może się da zrobić. Po 2 dniach ja już byłam tak zmęczona, ale ciągle próbowałam wierzyć, nie? Wierzę, ale tu po prostu cała się trzęsłam ze strachu. Zadzwonił mój tato i mówi, no słyszałem, że tam nie masz pieniędzy, a ja wtedy ha, 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 taki śmiech, wiecie? I mówię, tato, proszę swojego ojca, on mi da. I to jest taki slogan chrześcijański, nie? Żeby jednak mimo wszystko temu tacie docisnąć jeszcze. Ja mam lepszego ojca w niebie, ja sobie się tak... Ja wyłapałam to w swoim głosie. Bardzo szybko się zreflektowałam. I od razu w głowie sobie myślę, ja się zachowuję. Przecież już wszystko jest uzdrowione, wyleczone. Jak to? I nagle zobaczyłam, że jeszcze taka jedna zadra siedziała. Taka kpina po prostu z niego. Taka kpina. Ja mam lepszego ojca. Ja coś zaczęłam budować niewłaściwego. Ja mam lepszego ojca w niebie. Ja mam lepszego ojca w niebie. Owszem, on jest lepszy. Ale jak coś budujesz na takich emocjach, rozumiecie tę różnicę? Coś budujesz w emocjach, a tobie się wydaje, że budujesz to naprawdę z Duchem Świętym. Ja sobie nabudowałam, że mam lepszego ojca. I jeszcze mu tak dopchałam. Jeszcze ci na koniec tak gwóźdkę, tak gwóździa, tak przycisnę. Tatusiu, ja mam lepszego ojca. I to była taka w głosie słyszalna, taka moja, taka kpina trochę z ojca dalej. I od razu w duchu padłam na kolana, powiedziałam, przepraszam cię, Panie, to było niewłaściwe. Tylko potem powiedziałam, tato, no proszę Ojca Niebieskiego, ja wierzę, że On mi da. No i tato mówi, fajnie, ale chcę ci powiedzieć, czy ty naprawdę nie masz tatę, żebyś go mogła poprosić? I ja znowu, tak, tato, ja się modlę. Tato mówi, kobieto, ja, twój tata, mam dla ciebie te pieniądze. To słuchajcie, jakby mnie ktoś w głowę uderzył. Ja mówię, słucham, ja, twój tato, mam dla ciebie pieniądze. Jestem emerytem, wziąłem pożyczkę 1%, już szybko spłacę. Mam dla ciebie te pieniądze. I zaczyna mówić, jestem z ciebie taki dumny, ty tyle osiągnęłaś. Ja cię tak bardzo kocham. Słuchajcie, ja jak wryta stałam, po prostu nie mogłam zrozumieć, nie mogłam uwierzyć, że to mi tato mówi. I wtedy Słuchajcie, coś takiego się stało, że jak pamiętam mój ojciec, ostatni raz pamiętam swojego tatę, jak chodził ze mną po łące i mi pokazywał, widzisz Biedronka, a skosztuj tego liścia. Ja tak patrzyłam, skosztować? No jaki ma smak kwaśny, z tego mama zupę gotuje i tam jajko dokłada, wiesz? I przypomniała mi się ta łąka, a potem dziura. Tato już nie miał na mnie więcej czasu, dużo pił i nagle od tego miejsca skoczyłam do tego miejsca, przestałam żałować, że przez całe życie nie było go przy mnie. Mówię, Boże, coś Ty zrobił najlepszego. Odbudowałeś to. Odremontowałeś to. I potem jeszcze kilka lat mu życia zostało. I pamiętam te lata i te przyjazdy do domu, jak łapałam same najlepsze rzeczy. Jak się dowiedziałam, jaki on naprawdę jest, co on czuje. Nieraz mi powiedział, nieraz mnie zbeształ. Po prostu, słuchajcie, wrócił mi Ojciec Niebieski, Ojca Ziemskiego. Spodziewaj się takich rzeczy. Spodziewaj się takich rzeczy. Spodziewaj się różnych rzeczy. Spodziewaj się od Pana, że On jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem, że Ty się Mu poddasz i pójdziesz za Nim, otworzysz swoje serce, pozwolisz na rewolucję zmiany. Wiele się zmieni. Wiele się zmieni. Kochani, proponuję teraz, żebyśmy się modlili. Żebyśmy zamknęli swoje oczy. Może nie łazili tam po tyłach, tylko spróbowali usiąść. Lub nawet możesz się położyć krzyżem, jak chcesz. Możesz uklęknąć. Proszę Cię, żebyś otworzył swoje serce maksymalnie na to, co Duch Święty będzie chciał zrobić dla Ciebie. Zgódźmy się jednomyślnie na jedną rzecz, że chcemy nie wyjść stąd tacy sami, jacy jesteśmy, ale chcemy coś zabrać, coś tak cennego, co On dzisiaj w niebie przygotował dla Ciebie i dla mnie osobiście, w jakiejkolwiek to jest sprawie. Jeśli masz dzisiaj dobrą wolę przyczynić się do budowania jedności w tym miejscu, możesz pozwolić Duchowi Świętemu, żeby Ci przyniósł objawienie, w jakim jesteś tutaj miejscu. Co chcesz, żeby się zmieniło dla Ciebie w tym miejscu? Co chcesz, żeby On zmienił dla Ciebie? On tu naprawdę jest obecny. Jeżeli wierzymy zgodnie ze Słowem, że On mieszka w nas, w świątyni naszej, nie musisz Go daleko szukać. Nie musisz wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby w jakimś miejscu mocno przebudzeniowym, nie mówię, że to jest złe, doświadczać Jego obecności. Pomyśl, że teraz tu i na tym miejscu możesz doświadczać Jego cudownej obecności. Jego namaszczenie wylewa się teraz tutaj na to miejsce, na miejsce Twojego serca. Panie, Ci oddaję tutaj wszystkich, oddaję Ci też siebie. Panie Duchu Święty, prosimy Ciebie z całego serca, żebyś się tutaj przechadzał. Żebyś przyniósł teraz do naszego wewnętrznego człowieka takie głębokie przekonanie, że siedzimy przed Twoim obliczem, klęczymy, stajemy jakkolwiek, jesteśmy przed Twoim obliczem, przed Twoim świętym tronem, gdzie rozgrywają się niesamowite rzeczy, gdzie aniołowie i święci i starcy wyśpiewują, że jesteś święty, 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 pełen chwały, pełen mocy. I ja wierzę, że teraz jest utorowana ścieżka dla mnie i dla Ciebie, żeby przyjść bliżej. Nie bój się, starcy Cię przepuszczą, aniołowie Cię przepuszczą. Oni wręcz czasami mogą Cię pchnąć bliżej tego miejsca. Duch Pana Cię poprowadzi do tego miejsca, jeśli tylko zechcesz, jeśli tylko pozwolisz. Pomyśl o tym. Słowo Boże mówi, że ze zdrojów wód żywych będziemy czerpać. Już możesz czerpać. Duch Święty chce Cię zaprowadzić do tych zdrojów. Bo Ty i ja dzisiaj potrzebujemy znowu czerpać ze zdrojów zbawienia, odkupienia i uzdrowienia. To jest cały czas na tak. Wejdź w tą rzekę, zbliż się. To jest rwąca rzeka, która wypływa spod tronu Pana. I ona obmywa Ciebie. To życie napełnia Ciebie. A ze zdrojów wód żywych wypływają, wytryskują fontanny z Twojego wewnętrznego człowieka, tak jest napisane w Słowie. I to jest ten nośnik, Ty to niesiesz na świat. Tak jak woń. Czym jest ta woń Chrystusowa? Ta wonność symbolizuje chodzenie z Jezusem i świeżość przeżywania Boga przez nas. Zastanów się teraz przez moment, to jest taki czas. Czy kroczysz drogą Jezusa? Pomyśl przez chwilę też o tej kobiecie. Ja wierzę, że Bóg w szczególny sposób też chce mówić przez swoje słowo, przez Ewangelię, przez niektóre fragmenty do nas. Jest taki czas, potrzebujemy to usłyszeć. Przypomnij sobie kobietę, która namaściła Jezusa stopy olejkiem nardowym. Nard to jest taka roślina, która wysoko, wysoko rośnie w Alpach. Nie w Alpach, przepraszam, tylko w Himalajach. I żeby wydobyć ten właściwy zapach, tę właściwą woń i przerobić ją na olejek, potrzeba wyrwać całego kwiatka z korzeniami, bo tak naprawdę woń przynosi korzeń. Posłuchaj tego uważnie. Niech Duch Pana pracuje w Tobie. Nie wystarczy płateczek, to jest namiasteczka. Cały kwiat potrzebuje obumrzeć, poddać się procesowi śmierci. Bogu nie zależy na namiastce. Panu zależy na całym Tobie. Ta kobieta zespoliła się z Jezusem. Ona się zjednoczyła z Nim. Oni mieli w duchu ogromne porozumienie. Ona wiedziała, co robi, a Jezus dokładnie odbierał, co się dzieje. Jezus powiedział, ona namaszcza mnie na moją śmierć. Cudowna woń wydobyła się w tym pomieszczeniu. Cudowna woń. Myślę, że woń naturalna tego olejku połączyła się z wonią ponadnaturalną, ponadprzyrodzoną. Tą wonią, która była i jest w Chrystusie. To jest woń dla naszego zbawienia. Woń śmierci, woń życia, woń zmartwychwstania. Czy jesteś gotowy to zobaczyć, że dzisiaj Bóg wzywa nas do takiego zespolenia? Ta kobieta jest obrazem tego właściwego zespolenia. Ona przygnęła do Jezusa. Wylała ten cudowny olejek, namaszczała Jego stopy. On odebrał porozumienie w sercu. On odebrał, że ta kobieta rozpoznaje w nim Mesjasza, Odkupiciela, Zbawiciela. Ona rozpoznała w nim Mistrza. Ona celowo, dokładnie wiedziała, co robi. Ja wierzę, że to było bardzo przemyślane. Czy jesteś gotowy, gotowa dzisiaj do poświęcenia, nie do wykonywania wymówek, nie mam czasu. Ale czy jesteś gotowy do takiego poświęcenia, do szukania takiej obecności Bożej, do poddania się Mu całkowicie, do wyrwania się z korzeniami, do przerobienia się na wonny olejek? Czy jesteś gotowy na taki proces, na takie poświęcenie? Wierzę, że do niektórych z Was Bóg mówi, odświeża pewne rzeczy i przypomina niektóre rzeczy. Panie, proszę Cię, wejdź z tą świeżością do nas. Wejdź z tą odbudową do nas. Zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie. Panie, wywyższamy Ciebie tutaj na tym miejscu. Panie, ogłaszamy, że prawdziwie, prawdziwie położyłeś swoje życie za nas. Pieśni nad pieśniami jest napisane, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust moich, swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino, wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Jeśli pragniesz takiego życia, że jesteś gotowy tak naprawdę zostawić nieraz dobry kieliszek wina i fajny film dla spędzenia czasu z Nim, to podnieś rękę, nie, tu nie musisz fizycznie, podnieś rękę w Jego stronę. Możesz Mu powiedzieć, zrób to z pokorą, że powiedz Mu, że jest to może trudne, ale jeśli pragniesz, to Duch Święty nam wszystkim pomoże i wyjdziemy dalej, dalej i głębiej. Ogłaszam tu na tym miejscu, że to jest ten czas, kiedy głębia przezywa głębi wśród huku wodospadu. I ogłaszam tutaj na tym miejscu takie namaszczenie poświęcenia dla Jezusa. Poświęcenia dla Jego sprawy, dla Jego Ewangelii, dla Jego dobrych uczynków, ale też poświęcenia takiego, że wejdę i zamknę za sobą drzwi i oddzielę się. Panie, niech przyjdzie to namaszczenie. Niech przyjdzie to Twoje namaszczenie, Panie, i Twoja mądrość w tym. Naprawdę Duch Święty ma moc wprowadzić nas w to miejsce, ma moc odbudować. Może już byłeś kiedyś w takim miejscu, byłaś. Coś się stało. On pokaże Ci przyczynę. On pokaże Ci, co masz zrobić i pójdziemy dalej. I pójdziecie dalej. Byliśmy kiedyś na konferencji z obecnymi tutaj pastorami i pastor miał 15-minutowe chyba, czy 20-minutowe wejście i głosił słowo bardzo podobne. Ja pamiętam to przesłanie. To była piękna konferencja, niesamowicie namaszczona. Padały różne deklaracje, obietnice. A pastor to wszystko tak jakby spłycił i zadał pytanie. To tak wyglądało troszeczkę. Taki strach święty padł na nas. Czy jesteś gotowy wziąć i zebrać to ziarno i zatrzymać to ziarno, pozwolić, żeby ono wzrosło, zakiełkowało i wzrosło. I rzucił taką garść ziarna. Pamiętam, dwa wieczory wcześniej z moimi znajomymi kupiliśmy taki, bo pastor prosił, żeby to były ziarna czyste, bez domieszki. I pamiętam, że kupiliśmy taką karmę dla ptaków. I tam było wszystko, co możliwe. Różne takie dziabdziane, malutkie pokarmiki. I wybieraliśmy te właściwe ziarna zboża. I śmialiśmy się do rozpuku, mieliśmy świetną zabawę. I Duch Pana mówi tak: nie śmiej się, przygotuj się. Nie śmiej się, przygotuj się, przygotuj się. I to słowo tak brzmiało. I powiem Wam, jak nigdy padł na mnie taki strach, taki Boży strach, Boża bojaźń, Boża bojaźń. I powiedziałam, podniosę to ziarno, ale proszę Cię, Duchu Święty, żebyś mi przypominał, kiedy się zapętlę, kiedy się troszkę po prostu za bardzo zacznę zajmować światem w niewłaściwy sposób. Przypomnij mi. Przypomina mi Duch Święty, ale w tym czasie, kiedy jest pandemia i kiedy głosimy do Kościoła, wierzę ogromnie, że właściwe słowa i przez prorocze rzeczy przychodzą właściwe rzeczy, właściwe zrozumienie, o tak bym to nazwała. Duch mi przypomniał. Pamiętasz? Nosiłaś te ziarna nawet w portfelu. Potem zrozumiałaś, że to jest trochę jak talizman, że to ziarno potrzebujesz zachować w swoim sercu. I Bóg mnie na nowo wezwał z tego miejsca. Duch Święty naprawdę przypomina. Kochani, stańmy, będziemy Go uwielbiać teraz jeszcze przez chwilę. Jeżeli teraz Duch Ciebie dotknął, proszę Cię, potwierdź to z ręką, że podnieś rękę, jeżeli Cię Pan dotknął. Panie, ja się wstawiam teraz za tymi wszystkimi, których Ty dotknąłeś. Modlę się, żebyś zapieczętował to w ich wewnętrznym człowieku i Duchu Święty, żebyś położył takie namaszczenie i taką moc do wykonawstwa tego słowa. I Panie, dziękuję Ci, że będziesz tym, który będzie się upominać i będziesz przypominać. Pomóż nam być czułymi i otwartymi. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze serca jeszcze bardziej, głębiej, głębiej i dalej. I teraz Ciebie wywyższamy, Panie, i za wszystko Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to miejsce. Dziękujemy Ci, Panie, że utworzyłeś z tego miejsca Kościół. Panie, dziękujemy Ci, że masz to ogromne pragnienie, żeby ten Kościół, to miejsce wzrastało. Panie, dziękujemy Ci za każdego członka tego Kościoła, tego miejsca. Dziękujemy Ci za wszystkie trudne rzeczy. Dziękujemy Ci za wszystkie dobre rzeczy. Dziękujemy Ci, Panie, w miejscu trudnych rzeczy, że wyprowadzisz je ku dobremu, bo tak mówi Twoje Słowo, a my w wierze teraz chcemy ponieść to Słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za tym miejscu, że w tym miejscu tyle razy, Panie, odkryłeś karty, objawiałeś grzech i prowadziłeś nas do miejsca pojednania. Za to Ci dziękuję. Za to Ci dziękujemy, Panie, że stworzyłeś nas w tak różnoraki sposób, ale prowadzisz nas do jednomyślności. Tą jednomyślność mamy tylko i wyłącznie w Tobie, Jezu Chryste. I dziękuję Ci, Panie, że Ty dzisiaj nas zachęcasz i przysposabiasz do szukania Twojego sposobu myślenia. I ogłaszam, Panie, że to jest możliwe, żebyśmy myśleli tak, jak Ty myślisz. Twoje myślenie objawi się w tym miejscu. Proklamujemy i prorokujemy to teraz nad tym miejscem, że jest to prawda dla każdego, że każdy może podnieść tę prawdę i, Panie, za tą prawdą pójść. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty objawiasz nam dzisiaj tutaj Chrystusa, objawiasz nam dzisiaj Jego dzieło, dzieło odkupienia, zbawienia i uwolnienia. Za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci za wszystko. Panie, że nas tu posyłasz, że wielu z nas dajesz takie otwarte oczy na potrzeby innych, że wielu z nas idzie dzisiaj i pomaga tych, którzy przez pandemię są dokuczliwie, są dotknięci. Dziękuję Ci, Panie, że to czynisz, że to robisz. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mamy w tym miejscu, za finanse, za to miejsce, za ten dom. Za wszystko Ci, Panie, dziękujemy. Dziękujemy Ci za trudne i za dobre rzeczy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuj Panu za wszystko, co Ci teraz serce dyktuje, co w swoim sercu widzisz. Pamiętaj, że zapach Pana, Jego wolny olejek, który się rozlał, On jest dla nas, On jest dla Ciebie i dla mnie. Imię Pana jest niebiańskim aromatem. Panie Jezu, prawdziwie Ciebie wywyższamy tu na tym miejscu i ogłaszamy, że jesteś wonnością naszego życia. Że jesteś potężnym owocem miłości Ojca. Ojciec nas Ciebie zesłał, żebyś nas pojednał z Nim. Za to Ci dziękujemy. Za to cudowne objawienie i za tę woń Twoją, która się rozchodzi. Panie, Ty dzisiaj podnosisz jakość naszego chodzenia z Tobą, bo przez objawienie przychodzi nam zrozumieć, że jesteśmy rozdawcami woni Jezusa Chrystusa. Wzmocnij to w każdym z nas, którzy zdajemy sobie z tego sprawę. Niech przyjdzie potężniejsze objawienie i niech nas wypełni. A dla tych, którzy nie mieli świadomości, niech przyjdzie ten nowy, świeży początek. Niech to ziarno, które siewca rzucił, zaowocuje. Amen.
Amen.
Panie, wywyższamy Ciebie. Stajemy przed Twoim świętym tronem. Widzimy Ciebie w duchu, jak zasiadasz na tronie, jak sprawujesz wszelką władzę. Choć są rzeczy, których nie rozumiemy, ale jedno do nas dociera, że Ty prawdziwie sprawujesz władzę. Prawdziwie zasiadasz na tronie.
Halleluja. Powiem Wam o tym ziarnie. To było kilkanaście, może więcej lat temu byliśmy z żoną na konferencji, na której przyjęliśmy ordynację na pastorów. I tam było sporo ludzi głoszących, też z zagranicy. I organizatorzy tej konferencji dali mi moje, w cudzysłowie, 5 minut. I kiedy się zastanawiałem nad tym, co powiedzieć, Duch Święty przyszedł i pokazał mi taką rzecz, że w czasie tej konferencji Pan siał bardzo cenne, drogocenne ziarno. I powiedział, zrób to. Rozsyp to. A oni jeszcze wcześniej wysprzątali tą salę. Tam była wykładzina. Więc musiałem pójść do osoby, która była tym organizatorem i powiedziałam, że troszeczkę naśmiecę tutaj. Czy dasz mi prawo do tego? On powiedział tylko, żeby nie było tego za wiele. Ja mówię, spokojnie, nie martw się. I powiedziałam o tym ziarnie. I miałem tutaj w kieszonce to i sypnęłem. W takim ziarnie, kochani, jest zawsze pomnożenie. I pamiętam, że kiedy prorokowali nad nami, dwie osoby prorokowały. I chcę wam powiedzieć, że oba te słowa prorocze, ja żyję w spełniających się tych słowach. To jest dla mnie też potwierdzeniem. Kościele, potrzebujesz się nauczyć zbierać ziarno, które tutaj Pan sieje. Coś wam powiem. Ja trochę jeżdżę po kościołach różnych i chcę wam coś powiedzieć. Tu jest szczególne miejsce z ziarnem. Ja nie mówię, że najlepsze, ale szczególne. Powinniśmy być Bogu wdzięczni za objawienie, które nam tutaj przynosi, za Jego Słowo. W każdym ziarnie jest pewne pomnożenie, jest królestwo ukryte. Jest ukryte królestwo Boga Wszechmogącego. To jest tylko kwestia serca. Kwestia serca.